Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam serdecznie, CoDrive numer 65 i teraz ciekawostka, jeśli chodzi o liczbę 65. Otóż w roku 65 naszej ery miał miejsce spisek przeciwko cesarzowi Neronowi pod wodzą Gajusza Calpurniusza Pisona. Był to też ostatni rok życia tegoż Pisona. To są takie daty, o których warto pamiętać, dlatego sobie postanowiłem je przypomnieć. Witam serdecznie, są ze mną wasi ukochani i moi lubiani. Czasem na ulicy powiem cześć. Aldona Marciniak, dzień dobry.
Dzień dobry, niespiskująca tym razem.
I Cezary Gutowski, dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry, czy z tym Cezarem to jakiś ten, to jakiś przytyk do mnie, czy to zupełnie zbieżność
nie jest przypadkowa? Nie, tak, podobieństwo do prawdziwych osób i wydarzeń jest zupełnie przypadkowe.
A, bo już przyjąłem, że Brutusem poleciałeś, no dobra, dobra, przyjmuję.
Nie. Dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych Brutusach, będziemy za to mówić o mistrzach i o tym, czy najbardziej wygadany kierowca w całym padoku, czyli Lance Stroll, z tym mistrzem zostanie, o tym, jak Piastri został w jeden weekend najbardziej znienawidzonym kierowcą na całym gridzie, no i nowym starym kierowcą, który pojawi się podczas Grand Prix Azerbejdżanu, które przed nami, ale zanim przejdziemy sobie do propsów i disów za Grand Prix Włoch, no to taka sprawa, bo wiecie, naszym partnerem jest Continental, a z końcem lata zaczyna się właśnie czas zmian, to już niedługo, no i czas zmian opon. I w dzisiejszych czasach pojawia się dylemat, jak je wybrać.
Opony wielosezonowe. Czy warto? Ja używam i takich. Do SUV-a kupiłem Winter Contacty, ale do samochodu żony nabyliśmy All Season Contact 2.
To jedyna na rynku całoroczna opona, która posiada dedykowaną mieszankę i konstrukcję bieżnika, w odróżnieniu od innych opon, które bazują na rozwiązaniach letnich lub zimowych.
Jak działają, możecie przekonać się sami, ponieważ nasz partner Continental zorganizował akcję Zwrot po królewsku. O co chodzi? Continental jest tak pewny tego produktu, że daje Wam możliwość zwrotu opon w ciągu 30 dni od daty zakupu bez podawania żadnej przyczyny. Ja takie już kupiłem, sprawdziłem i nie zamierzam ich oddawać. Szczegóły znajdziecie w linku załączonym w opisie do tego programu. Zapraszam.
No dobra, Czarku, to teraz krzyżowy ogień pytań, czy dobrze się jeździ na tych oponach w takim razie. Teraz mów, a nie na filmie.
No z tymi opadami to jest ciekawa historia, może trochę wstyd powiedzieć, ale już przez ostatnie dwa sezony w tym samochodzie były tłuczone opony zimowe. Zaraz, że po prostu mamy inne auto, żeby iść w trasy. Dwa, że no, wydawało mi się, że bardzo dobrze działają to auto czternapędowe i w ogóle i oddałem auto na przegląd i pan mi mówi, wie pan, te opony to trzeba już zmienić, bo mają 11 lat i się kruszą. Trochę siara. No i oczywiście co, od razu do Continentala, no bo to nasz partner, plus bardzo lubię te opony, więc po prostu kupiłem sobie te, to się zastanawiałem, które, ale pomyślałem, że dobra, kupimy, skoro wcześniej tłukłem zimówki przez dwa sezony letnie, to teraz kupię może takie bardziej dopasowane. I okazało się, że jednak tam te opony aż tak dobrze nie trzymały, nie? W sensie, że te po prostu te, skok przyczepności był szokujący, plus jeszcze wygodniejsze są, więc póki co spisują się bardzo, bardzo dobrze.
No tak, a tak z ciekawości to nasi widzowie i nasze widzki, napiszcie, z jakich wy opon korzystacie, na przykład czy korzystacie z takich całorocznych, ja jestem ciekawy, ja nigdy na przykład nie korzystałem, a może zacznę. A teraz przechodzimy do propsów i disów za Grand Prix Włoch, które za nami. Grand Prix Włoch, które chyba się zgodzimy, wynagrodziło nam poprzednie wyścigi i nie brakowało tam akcji, prawda?
Bello, tak, bello.
No czekałem i bello z siebie wyrzuciła. No dobra, myślałem, że coś tam więcej tego włoskiego liznęłaś, ale to przechodzimy
Mangiare.
Do propsów. Mangiare. Od propsów zaczynamy i zaczniemy od Aldony. Proszę, props od ciebie.
No to moi drodzy, żeby tutaj potem na koniec nie było siary, jak ktoś zacznie wymyślać jakieś dziwne nazwiska, mój props idzie do Charlesa Leclerca, bo strategia to jedno, ale to jak on jechał ten stint na tych oponach, żeby dociągnąć na tym jednym pit stopie, to było coś nieprawdopodobnego. To był kunszt jazdy Charlesa Leclerca, super regularny. Cezary, ty chyba jakąś statystykę znalazłeś dokładnie z przejrzenia czasów okrążeń, prawda?
To akurat było popularne, ale to Max ją, tak, Max ją jakby...
Panie Maksie, przepraszam zatem. I to podwójnie. Po pierwsze skradłam ci propsa, po drugie skradłam ci spotlight, no.
Tak, to po prostu a co ja będę mówił. Charles Leclerc między 18 a 53 okrążeniem, wszystkie czasy jego okrążeń w tym przedziale mieściły się w 0,6 sekundy. To jest jakieś nieprawdopodobne w ogóle, nie umiem sobie tego wyobrazić, jakie to jest takie angielskie słówko, które to idealnie oddaje, consistency, jak to powiedzieć,
regularność,
regularność.
Powtarzalność.
A no to dobrze. Jest, a nawet kierowców Formuły 1, super się czyta takie rzeczy, typu na przykład, bo jak się gada z kierowcami z tej najwyższej półki, to oni czują sami, nie muszą patrzeć na stoper, żeby wyczuć, że w danym zakręcie stracili na przykład 0,2 sekundy. To 0,2 sekundy to jest mrugnięcie okiem w takich potworach super szybkich, więc to jest absolutnie szokujące. I tak samo, nie wiem, na przykład pierwszy raz o tym czytałem dawno, dawno temu, jak było Schumacher, opowiadał Ross Brown wtedy, że i to były też inny rodzaj opon, były bardzo takie regularne, bardzo, po prostu nie takie, że tak jak teraz, że spada bardzo ich prędkość i trzeba się z nimi pieścić, tylko to były opony, które pozwalały na naciskanie cały czas. I można było jak metronomem odliczyć jakby spadek masy samochodu po każdym okrążeniu, po tym jak regularnie obniżał się czas tego okrążenia z niemal identyczną powtarzalnością, po prostu pyk, pyk, jakieś tam było chyba 500, coś takiego. 1, 1, 1, 1, 1, to są tacy kierowcy.
No to Czarku, no to nie przestawaj mówić, twój props.
Mój, zastanawiam się, czy... Dobra, zostawię tobie trudnego, bo ja znalazłem tylko dwa na propsy. Ja, moim zdaniem Piastri. Co do tego jest dyskusja i pewnie jeszcze to omówimy dość dokładnie. Ja natomiast uważam, że w sensie ten atak, fakt jest taki, że Piastri wykorzystał jakby pewną okoliczność, to, że ścigał się z kolegą z ekipy, jak to mówił Robert Kubica, jak rozmawialiśmy ostatnio w wywiadzie, to wykorzystał fakt, że się ściga z kolegą z ekipy, bo żaden inny kierowca by mu miejsca nie zostawił, ale to też trzeba wkalkulować ten atak i tak tam wszedł po zewnętrznej, tak precyzyjnie zahamował, jak się zmieścił w torze i po prostu pojechał w siną dal, to był majstersztyk, nie? Koleś jeździ drugi sezon w Formule 1, jest bezczelny jak przyszły mistrz świata, być może wielokrotny.
Ja się zgadzam z tym propsem. Również no ode mnie props dla Franco Colapinto, dla juniora Williamsa, który jest takim juniorem, który nie miał iluś 10 dni w bolidzie Formuły 1, który nie miał nie wiadomo jakiej ilości testów. Tyle zabrakło, żeby przeszedł do następnej części kwalifikacji, tam drobny błąd na końcu okrążenia, które prawdopodobnie dałoby mu wejście do Q2. 12 miejsce na koniec, no co prawda bez punktów, ale... To chyba wszyscy mówili, prawda? I też tam na miejscu, że w jeden dzień zrobił lepsze wrażenie niż Logan Sargeant przez półtora roku. Stąd mój props dla Colapinto. To jest bardzo ciekawa też w ogóle postać, to o co on walczy w zasadzie w tym sezonie, ale trzymam za niego kciuki. Z tego w ogóle okazuje się, że on ma polskie korzenie, nie wiem czy wiecie. Widziałem, że ktoś na X-ie dawniej Twitter wyszukał, że niestety nie pamiętam kto, nie zapisałem sobie, że jego prababcia czy mieszkała gdzieś w 1928 uciekła do Argentyny, albo 1938.
Jego babuszka pochodzi z Chrzanowa.
Tak. A ja mieszkałem w Chrzanowie przez pewien czas, małym. No nieważne, dobra, to Czarku,
czekaj,
zacznij.
Co do Colapinto jeszcze mam ten. Bo to było bardzo ciekawie rozegrane, nic nie mieszając Colapinto, ale James Vowles mówił, że no to my wybraliśmy go dlatego, że to jest nasz kierowca rozwojowy i tak dalej, że będzie dobrym rezerwowym ewentualnie na przyszły sezon. Natomiast jakby zaprzeczał, jakby to miało jakieś konotacje finansowe, że ktoś za to zapłacił, ale jednak potem wykryto, no bo wiecie, te nalepki muszą się pojawić, że no jednak coś tam na William się pojawiło i będzie się pojawiało jeszcze więcej. On mówił, nie, to nie związane. Najpierw wybraliśmy, a potem dostaliśmy mnóstwo telefonów z całego świata.
Czyste bonusy.
Sponsorować, tak, może to w ogóle tego nie było w planie, żadnie. Nie, to wcale nie było związane z tym, że przyjdzie z tego duży zastrzyk pieniędzy z Argentyny, która teraz zdaje się w ogóle 40% wzrost odnotowuje. Tak z ciekawości, po wielkim kryzysie.
Tak. To w ogóle bardzo ciekawa jest tam ta polityka tego nowego prezydenta, która...
Wolnorynkowa tak zwana.
Tak, która na początku teoretycznie się nie sprawdzała i wszyscy tam na niego psieczyli, ale on mówił z tymi swoimi bokobrodami wielkimi, że wszystko się uda. No i tak faktycznie wychodzi. Dobra, disy. To może Czarek disa pierwszy, proszę bardzo.
Ojej, widzisz, teraz mam za duży wybór. Co mam teraz wybrać? No dobra, wiem disa. Co. Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg za to, jak wyeliminował Tsunodę tym absolutnie fatalnym, żenującym atakiem amatorskim, pokazując po raz nie wiem który, dlaczego mimo tego, że jest bardzo szybkim i zdolnym kierowcą, no to jednak podium nie wyjeździł i generalnie w ogólnym rozrachunku jest niekompletny na maksa, nie? W sensie, że to co w ogóle... Znaczy, Maksiu, nie bierz tego do siebie oczywiście.
Nie jest słuchałem na szczęście, więc luz.
Niekompletny na Niko jest totalnie. No wiem, wiem. W ogóle takie z kierowcy, takie z doświadczeniem, w ogóle nie powinien takich numerów odwalać.
No to co, Aldona, czy zrobisz disowe bingo zespołu Haas?
Nie. Mój dis pójdzie do... ale będzie trochę związany z Haasem, tylko od drugiej strony. Pójdzie do Arbi, Bicarbu. Ostatnio gdzieś któryś portal chyba napisał o tych poprawkach, które wprowadzili pod tytułem najgorszy upgrade tego roku. Zapraszamy.
A co z Red Bullem?
No w sumie dobre pytanie. Więc tak, no, oni no, są w walce z Haasem, muszą się przed Haasem utrzymać w walce o szóstą pozycję. No a tutaj po prostu tylko tak patrzyłam, jak z Tsunody, który jako jedyny miał te poprawki, tak schodzi po prostu od jakiejś nadziei do takiego kompletnego wkurzenia też na całą sytuację. Oczywiście potem ostatecznie wyścigu, ale też na to, jak się ten samochód prowadził.
No dobrze, no kurczę, no chyba nie można nie dać disa Magnussenowi, który jest pierwszym ananasem w historii od czasu wprowadzenia tych zasad, który zostaje wyeliminowany, znaczy przepraszam, zbanowany z wyścigu przez punkty karne, no musi za to dostać, no niestety. Znaczy niestety, ja wiem. W zasadzie to dzięki niemu po raz pierwszy mamy taką okazję, taki propso dis, taki słodki dis. W zasadzie, ale tak naprawdę od serca chciałem dać disa Norrisowi, że po raz kolejny zaprzepaścił na starcie już bardzo wiele, a zobaczymy jeszcze jak dużo w perspektywie całego sezonu.
Ja mam taką zagwozdkę w ogóle regulaminową, tak. Czy na przykład gdyby ktoś chciał dać disa Antonellemu za wywalenie z treningu, to by było zgodne z zasadami? Czy jako, że...
Tak, był uczestnikiem weekendu, jak najbardziej moim zdaniem. Okay.
No tak, tak, to na przyszłość będę trzymał.
Bardzo proszę. Bardzo proszę. No dobra, zanim przejdziemy do tematów głównych, to jeszcze miałem tutaj taki małą rzecz, którą chciałem ogłosić. Czarku, jakbyś tutaj ci wspominałem, to będę potrzebował, żebyś też to wyjaśnił.
Żebym ci pomógł, tak. Co mam zacząć? Tak.
Nie, to ja zacznę, tak.
Tak, ja wiem, tak. Ale nie wiem, wprowadzenie może ja, czy ten. Może ja ten.
Dobrze, proszę.
Więc w środę 11 września nasza szacowna koleżanka Aldona Martyniak będzie obchodziła 18 urodziny. I w związku z tym przygotowaliśmy z Maksiem, muszę przyznać, że ze szczególnym wskazaniem na Maksia, ale jednak za jakby moim tknięciem ten magicznym przygotowaliśmy...
Pokaz artystyczny.
Tak.
Grzmią pioruny nad padokiem. Prędkość sprzęża się w sprężarce, szepczą tłoki samochodu o najlepszej dziennikarce.
Najmądrzejsza w sporcie moto, faworytka Wolfa Toto, piękna jak jezioro Garda, podrywana przez Coultharda.
Jak ubrana?
Jak George Russell.
A jak śmieszna?
Jak Fred Vasser.
Bez niej byłoby ponuro, jak w Sauberze albo w Haasie.
Ona powie ci, co myśleć. Z wiedzą od niej błyśniesz w klasie.
Więc my, wszystkie aldoniary, 100 lat na głośnikach gramy.
Najlepszego ci życzymy i Aldono w pas kłaniamy.
O Jezu, kochani, piękne, dziękuję bardzo, wzruszyłam się, naprawdę, po prostu, aż tu mi lecą, rozmazuje mnie się mój tusz, kredka, no, przepiękne, czy mogę poprosić o spisaną wersję?
Oczywiście, ale to spisana będzie, wytniemy ci też ten fragmencik, żebyś mogła się chwalić kolegami i wszyscy, którzy nas oglądali, proszę bardzo, można wpisywać życzenia dla Aldony, Aldona na wszystkie odpowie, które się pojawią pod tym materiałem. Już
dobra,
teraz mogę powiedzieć.
Dobra.
Także tak wszystkiego najlepszego. Lat,
jak to mówię.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że człowiek coraz bardziej się refleksyjny robi z czasem i zastanawiam się, czy to już nie jest ten moment, żeby się przerzucić na obchodzenie imienin, a nie urodzin. I w sumie trochę tym razem to zrobimy, bo będzie turniej gokartowy, który przez przypadek będzie moim imieninowym turniejem gokartowym, ale to potem.
Łomatko, to musimy jakiś oddzielny pokój na kwiaty, Czarek ogarnąć, teraz powiedziała. A w ogóle obchodzicie imieniny na przykład, czy nie? Tak poza urodzinami?
Ja jeszcze nie, ale pewnie niedługo zacznę.
Ja do niedawna nie obchodziłem, bo nikt o nich nie pamiętał. Może czasami poza jakimś czytelnikiem moim na Facebooku.
W sierpniu masz, prawda?
Widzę, tak, w sierpniu. Ale ostatnio dostałem dużo życzeń imieninowych, więc ostatnio obchodziłem.
Okej, okay. Ja na przykład nigdy nie obchodzę i zupełnie nie kumam tego święta, ale na przykład moja mama z jakiegoś powodu jest to dla niej bardzo ważne i wymaga od wszystkich, żeby też pamiętali, ale no nie jestem w stanie, nawet teraz nie pamiętam, kiedy ma po prostu jakieś to jest do imieniny, po co to komu? No dobra,
jak to
było
po co?
Miło.
Come on, no. żeby mieć powód do imprezowania, nie? Musi być, nie wiem, jakiś...
Piłem jak Polacy przegrywali, tak?
No tak. Tradycja, tak? Dziecko jest dziecko, wypić zawsze można.
Tak. No dobrze, pytanie, czy od szampany otwierać będą w Astonie Martinie już za 2 lata albo za 3 lata, ponieważ co prawda na wieczór poniedziałek 9 września nie jest to jeszcze informacja 100% potwierdzona, natomiast wyciekają już bardzo szczegółowe szczegóły kontraktu, więc wydaje się, że jednak to będzie to, jeżeli nie nastąpi jakiś twist. Otóż Adrian Newey ma rzekomo podpisać 5-letni kontrakt z Astonem Martinem za 30 milionów funtów rocznie, czyli cały kontrakt to będzie 150 milionów funtów, czyli to będzie jakieś 750 milionów złotych za te 5 lat. No i cóż, no wszyscy go chcieli, a dostanie go prawdopodobnie Papa Stroll. Papa Stroll mówi, że rozmawiamy o tym nie od miesięcy, rozmawiamy o tym od lat. No, myślę, że ta kwota też mogła niejako wpłynąć, nie tylko czas negocjacji, ale w sumie nie wiem. Mówi Stroll, ojciec starszy. Adrian jest jednym z najbardziej utalentowanych postaci w Formule 1. Patrząc na wszystko, co osiągnął, to będzie wspaniały dodatek do naszego zespołu, do tego jest jeszcze dżentelmenem. Tak mówi, więc jakby to takie wisienka na torcie, że oprócz tego jest jeszcze wspaniałym człowiekiem i mężczyzną. No może przy takich negocjacjach w sumie to jest istotne. No i czy uważacie, że to jest gwarant sukcesu Astona Martina?
Dobre pytanie. Wszyscy się nad tym zastanawiamy, natomiast jest kilka rzeczy, które generalnie przemawiają za tym, że to będzie bardzo dobry ruch. I to nie wynika tylko z osoby Adriana Newey'a, ale także z tym wszystkim, co on dostanie w momencie, w którym tam przyjdzie i zacznie pracę, nawet jeżeli to będzie w pierwszym kwartale kolejnego roku, wciąż nie jest to za późno, żeby bardzo mocno włączyć się w pracę, czy też już nimi sterować nad samochodem 2026 roku. Będzie to robił w nowej fabryce Astona, który ma nowy tunel, symulator, naprawdę ogromne, ogromne zaplecze. Amos fajnie o tym pisał, że przed Grand Prix Kanady Papa Stroll dał wolne wszystkim pracownikom, żeby było pusto, bo mieli gościa VIP. No jakby nie trudno zgadnąć, kto tym gościem VIP był, bo chciał pokazać Newey'owi, czym dysponują. I to naprawdę zrobiło wrażenie. Jakaś wisienka na torcie całej tej przygody Newey'a z Astonem, fakt, że siedziba w Wielkiej Brytanii, nie trzeba się przeprowadzać do Włoch, a w sumie na końcu zostało tylko Ferrari i Aston Martin w tym wyścigu. No i co? Do tego 2026 to jest rok oczywiście nowych przepisów silnikowych, a Aston zostanie klientem Hondy. Nowe paliwa, w których bardzo duże doświadczenie ma Aramco, więc generalnie to nie jest tylko Newey, tylko to jest cała układanka różnych elementów, które sprawiają, że naprawdę Newey będzie miał z czym i gdzie pracować i to jest bardzo fajny ruch.
No dobrze, wyzwania. Współpraca z Fernando Alonso, myślę, że to jest dość ważna możliwość kształtowania własnego działu, coś czego nie mogły zrobić żadne inne duże ekipy, by nie, się tak daleko nie pokłoniły, żeby mu na to pozwolić dużej z tych czynników.
Chciałbym zapytać o to, no bo myślisz, mówisz Newey, myślisz sukces. I dlaczego się przyjmuje, że każdy team, do którego Newey przeszedł, odnosi po prostu właśnie wielkie sukcesy, zwycięstwa i tak dalej? Proszę, wytłumacz.
Dlatego, że od początku lat 90. w zasadzie każda ekipa, do której szedł Newey, zdobywała tytuły mistrza świata. Znaczy, to nie jest kariera usiana tylko i wyłącznie różami. Było tam kilka w top w przypadku Newey'a. Na przykład w Red Bullu jest słynne podczas Grand Prix Chin. W treningu, jeśli dobrze pamiętam, to jest co prawda samochód Toro Rosso, ale nie Red Bull, ale jest to słynne hamowanie Błemiego, kiedy odpadają mu oba przednie koła. To są próby Adriana Newey'a na zawieszeniu, jak daleko można pójść w szukaniu tych granic. Był taki moment, że McLaren musiał zamiast wypuścić nowy bolid, w sensie używać go w wyścigach, musiał trochę update'ować zeszłoroczny bolid, ponieważ ten, który Adrian Newey zbudował, był trochę jednak zbyt optymistycznie skonstruowany i po prostu nie dało się nim za bardzo ścigać. No, musimy też pamiętać, że Ayrton Senna zginął w samochodzie zaprojektowanym przez Newey'a, co akurat no, tutaj ja bym w życiu bym na konstruktora takich rzeczy nie zrzucał, natomiast ten bolid z 1994 roku po zabraniu aktywnego zawieszenia faktycznie był bardzo trudny w prowadzeniu. No i tam najprawdopodobniej przeróbka po prostu na torze robiona na miejscu, czyli przespawanie kolumny kierowniczej, żeby dawała kierowcy lepsze wyczucie, tak naprawdę doprowadziła do tego, że był ten wypadek, bo patrząc na dynamikę obrazu widać, że po prostu bolid przestaje skręcać, nie jest to błąd kierowcy, nic innego jak tylko po prostu koła nagle idą wprost i moim zdaniem, zresztą nie tylko moim zdaniem. Natomiast tak, w Williamsie początek lat 90. Oczywiście bardzo dobry silnik Renault do dyspozycji, bardzo mocny team, ale też koncepcja, w którą nikt inny nie wierzył, czyli aktywne zawieszenie, mocno wchodząca elektronika do Formuły 1, zawieszenie, które dostosowuje prześwit samochodu do zakrętów, dając mu stabilność aerodynamiczną. W tym samym czasie też w Williamsie wprowadzone coś, co potem w Formule 1 wróciło z potrójną siłą, czyli dmuchany dyfuzor, wypuszczanie spalin przez dyfuzor, to był też pomysł Newey'a, który wstawił do Williamsa. Więc mistrzowskie były w 92, 93 roku, w 94 roku Schumacher zdobył mistrzostwa świata, ale tak naprawdę powinien był zdobyć mimo wszystko Williams, tak? To nie będziemy wnikać. 96 rok to jest mistrzostwo świata Damona Hilla, 97 rok mistrzostwo świata Jacques'a Villeneuve'a, to są jakby no, to są sukcesy tak naprawdę w dużej mierze Adriana Newey'a, który się no, ostatecznie nie dogadał z Williamsem. Williams miał to do siebie, gadaliśmy tam niedawno, że zwalniał seriami swoich mistrzów świata, i także uznał Williams i Hatt, że no, tutaj nie będą się uginali pod żądaniami Newey'a, który chciał między innymi mieć udział w zespole i jeszcze więcej do powiedzenia, więc poszedł sobie do McLarena. Fakt jest taki, że podwaliny samochodów, które zdobywały Mistrzostwa Świata, one były już zrobione, McLaren sobie radził bardzo dobrze, był jakby na takiej wznoszącej, kiedy Newey się tam pojawił, no ale jednak on postawił kropkę na D, jeszcze dopracował te samochody, także 98 rok, 99 to są tytuły Mistrza Świata Miki Hakkinena i 98 jeszcze Mistrzostwo Świata Konstruktorów McLarena, 99 już Ferrari zdobyło Mistrzostwo Świata Konstruktorów, potem wchodzi do gry to Ferrari na topie, z którym nikt za bardzo nie ma szans. Raz, a dwa, no Newey się nie za bardzo wpisał w te takie sztywne, korporacyjne ramy, jakie narzucał Ron Dennis. Ron, jest takie słynne wspomnienie Newey'a, jak on przejął swoje biuro po innym konstruktorze i ono wyglądało na takie dość stare, takie staromodne meble, ciemne i tak dalej, więc zarządził, żeby mu je przemalowali i ten. I Ron Dennis jak wszedł, to prawda, tylko się zrobił czerwony cały i wyszedł zgrzytając zębami. Potem jest chyba jego żony wspomnienie Adriana Dennisa, jak mówiła, nie zwalniaj go, nie? W sensie za to, że sobie biuro kazał przemalować. Mniej więcej taki w warunkach tam pracował. Potem ten nieudany model McLarena, który nie wszedł do ścigania, też musiałby wkurzyć, dlatego że no jednak kupę kasy się wydaje na takie samochody. I przejście w Red Bullu w 2005 roku, przekonany przez Christiana Hornera, to podwaliny wszystkich sukcesów Red Bulla. Oczywiście to team działa i było kilka innych elementów, no ale samochody, bardzo dobry silnik Renault, nie najmocniejszy w tamtej erze, ale wystarczająco mocny, mały, więc łatwy do opakowania, oszczędny, bardzo dobra kultura pracy, plus jeszcze wysterowanie Renault na właśnie dmuchane dyfuzory, bardzo dobre, elektroniczne, sprawiło, że w tej koncepcji Adriana Newey'a Sebastian Vettel, czyli kierowca przeciętny, zdobywa 4 tytuły mistrza świata. Potem zmiana z silników Renault, absolutny dół, nie było w stanie zrobić tych silników porządnie, więc era Mercedesa, no ale kto pokona Mercedesa w erze jeszcze poprzedniej, regulaminowej? To był Red Bull, tak? Z Hondą już, kiedy Honda weszła tutaj do gry. No i oczywiście ostatnie pasmo sukcesów. do momentu, kiedy nie wybucha skandal. Nie powiem jaki, bo za te słowa się dostaje ten...
obyczajowy.
Po algorytmie i ten. I,
WhatsAppowy.
I demoty, tak. Skandal ten. Christiana Hornera. No, Adrian Newey jest człowiekiem genialnym, ale jest też człowiekiem dość wrażliwym i cała ta atmosfera pracy wymarzona w Red Bullu, bo to był tak naprawdę najlepszy dla niego układ. Tam przepracował najwięcej lat. Upada, więc Newey wychodzi na rynek i tutaj oczywiście, kiedy się pojawia na rynku, no to wiadomo, że każdy, kto może, stara się go zalicytować, aczkolwiek to nie jest tak, że wszyscy położyli wszystko na stole, żeby go ściągnąć. Każdy team miał jakieś tam swoje granice, poza które mógł wykroczyć. McLaren teraz jest najlepszym zespołem, najlepiej działającym, jeśli chodzi o opracowanie bolidu, więc idąc starym powiedzeniem, które usłyszałem od Rona Denisa, jedno z kilku fajnych, if it works, don't fix it, tak, jeżeli działa, nie naprawiaj. To jest, więc nie było sensu wrzucać tam na siłę Adriana Newey'a. Mercedes też sobie całkiem nieźle radzi ostatnimi czasy. Ferrari ponoć już nawet wyciągnął Fred Vasseur te $100 milionów i nawet Newey mógłby pracować już jako konsultant w Wielkiej Brytanii, tylko jeździć sobie tam do Włoch od czasu do czasu, ale no potem jak wszedł ostrzej, zagrał pan Stroll i powiedział, Newstonie 200, no to Ferrari uznało, no bo szczerze, to będzie ostatecznie $200 milionów, tak. A nie 100, tak jak mówiono. To po prostu nie chcieli się już jakby licytować o inżyniera i Aston Martin w związku z tym przyjmuje się, że będzie Aston Martin mistrzem świata prędzej lub później.
No właśnie, a kiedy będziemy mogli zobaczyć faktyczny wpływ Newey'a na zespół? Czy to będzie już bolid na 2026 rok?
Musi być. Znaczy, bierzesz takiego człowieka oczywiście myśląc o długiej perspektywie, ale w momencie, w którym wchodzisz w nową erę regulacji technicznych, no to no słuchajcie, to jest zawsze nowe rozdanie i było świetnie widać po ostatnim, jak można pocelować, a jak można totalnie spudłować. Aston Martin chce wcelować. To jest ten moment, żeby podgryźć tuzy, to jest ten moment, w którym ktoś, kto był przed tobą, teraz może być słabszy, więc nie, no to musi być jego ręka już w samochodzie 2026.
No na pewno będzie. Pytanie do jakiego stopnia, tak? Bo główna koncepcja samochodu jest już tak odpocząwszy od stycznia 2025 będzie działała, a Newey zdaje się w marcu ma wejść do gry, ale moim zdaniem, co za prawda nie byłoby legalne.
Przemyślenia będzie miał.
Ale tak, myślę, że będzie miał przemyślenia i przypuszczam, że będą spójne z człowiekiem, który wcześniej pod nim pracował przez lata w Red Bullu i teraz jest szefem technicznym w Astonie. Myślę, że jakoś telepatycznie jakieś główne podstawy tego, co ma się wydarzyć, jakoś pewnie wyłapie, nie? W sensie te wibracje, wiecie, między inżynierami.
No tak. Zetknął się czołami przez przypadek w autobusie i wszystko mu przekaże,
tak,
jak będzie
tak, zmęczenie.
Deszczowym wieczorem komunikacją publiczną gdzieś tam pod tą fabryką. No dobra, a czy myślicie, że mamy szansę na Dream Team, czy jak sobie zapisałem Destroy Team, czy Armageddon Team, czyli Max Verstappen i Fernando Alonso w jednym teamie, czy bardziej sądzicie, że większa jest szansa, że Fernando Alonso spróbuje coś ugrać w 2026 roku, a następnie przejdzie na zasłużoną emeryturkę i wtedy ewentualnie Max skoczy, czy w ogóle uważacie, że to nie ma na razie tematu, czy samo przejście Newey'a już sprawia, że Max ma, jest większa szansa, że Max tam przejdzie za nim. Jak ważną postacią dla Maxa jest Newey? Strasznie dużo pytań o to samo.
Wiecie co? Właśnie to jest w sumie dobrze postawione pytanie, bo to rzeczywiście przybliża Maxa Verstappena do zmiany zespołu, ale wciąż Aston Martin moim zdaniem nie będzie na czele listy, jeżeli Max będzie chciał odejść z Red Bulla. Na pewno nie w ciemno. Na pewno nie, zanim zobaczy, co się będzie działo w 2026, to Aston Martin nie jest tym zespołem, do którego chcesz iść, nawet z Newey'em.
No bo zawsze powstaje to główne pytanie. Mamy reset, może nie reset, ale bardzo dużą zmianę w przepisach silnikowych, bardzo kłopotliwą zmianę, która no, bardzo mocno będzie wpływała też na projekt nadwozi. I pierwsze pytanie, które każdy chce sobie odpowiedzieć, robiąc kolejne ruchy na dalsze sezony, to jest jakie silniki zbuduje który producent, a tych producentów będzie jeszcze więcej. I na tej podstawie potem będziesz chciał wybierać dalszy zespół, więc choćby nie wiem, co tam Newey wymyślił w Astonie, jeżeli Honda nie zrobi dobrego silnika, to, no, to tak jak wcześniej było od 2014 roku, kiedy się zmieniły przepisy silnikowe i Mercedes się wysporował naprzód, to najwspanialsze projekty Adriana Newey'a nie były w stanie nic z tym zrobić, więc to będzie to pierwsze pytanie do odpowiedzi. Natomiast pamiętajmy, że Fernando Alonso ma kontrakt do sezonu 2026, więc przyszły rok i kolejny, właśnie dlatego, żeby zobaczyć, wybadać, czy dalej da się tutaj jeździć i co dalej z tym Fantem zrobić. Moje pytanie brzmi, znaczy ja nie wierzę, że zobaczymy Alonso i Verstappena w jednym zespole z jednego tylko powodu. No jakby oczkiem w głowie właściciela ekipy jest inny kierowca, przypadkiem o takim samym nazwisku, zupełnym przypadkiem jest to jego pierworodny syn, jedyny chyba nadal, przynajmniej oficjalnie, jest to Lance Stroll, więc moim zdaniem pytanie brzmi tak naprawdę takie kluczowe, czy Lance Stroll będzie mistrzem świata?
No proszę bardzo, ale obstawmy to. No, i czy jest ktoś odważny lub odważna, kto powie, że to jest możliwe?
Zadajmy to pytanie naszym widzom. Ja się... Nie.
Ja się nie, tak nie wychylę. Nie będzie, czy...
Nie aha, będzie. Czy się nie wychylisz? Nie będzie.
Aha, nie będziesz, dobrze. Moim zdaniem też, w sensie dominacja bolidu musiałaby być tak potężna, że nie sądzę, że się uda osiągnąć aż tak wielką. Mimo wszystko, nie zabierając Strollowi, nie jest najgorszym kierowcą, tak, który jeździ. To nie jest tak, że on by tego nie wyjeździł.
A ja wam powiem, że to jest możliwe. W sensie takim, że Stroll jest wystarczająco dobry, czy nie słaby, żeby ten tytuł wyjeździć, jeśli będzie miał najszybszy bolid, a w drugim bolidzie będzie miał pomagiera, po prostu. I no nie przymierzając, Damon Hill, którego generalnie lubię i szanuję, zdobył tytuł mistrza świata w 96 roku. W Williamsie Adriana Newey'a, od razu dodajmy, ze świetnym silnikiem Renault, w momencie, kiedy Schumacher miał Ferrari, które się do niczego nie nadawało. Ale Hill no, miał jeden tak naprawdę wyścig, w którym naprawdę błysnął, to było później w 97 roku w Arousie, kiedy prawie wygrał Grand Prix Węgier. Gdyby nie awaria, to by wygrał, co było totalnie szokującym w ogóle wynikiem w tym samochodzie, to tak jak teraz by Haas prawie wygrał wyścig, ale to był jeden występ taki, a drugi to jednak to był kierowca takiej klasy, no na pewno nie klasy A, nie z najwyższej kategorii, i wydaje mi się, że Lance Stroll na dziś prezentuje poziom na pewno nie gorszy niż wówczas Damon Hill na tle reszty stawki, więc jeżeli Hill zdobył mistrzostwo świata w samochodzie Newey'a, to i Lance Stroll będzie mógł zdobyć mistrzostwo świata w samochodzie Newey'a, jeżeli będzie miał odpowiednio dużą przewagę.
Aldona, jakbyś mogła to przekazać Damonowi Hillowi, gdy go zobaczysz w padoku następnym razem, dobrze, że tutaj jest taki dziennikarz z Polski, bardzo znany, i on tak właśnie powiedział, że Hill, Stroll, podobny poziom, i niech się wypowie, co on o tym sądzi. No dobra, przechodzimy do filmu pod tytułem Jak zrazić do siebie, nie wiem jak to nazwać, no nie wiem, połowę kibiców w ogóle w całej Formuły 1, czyli potężna nagonka na Piastriego. Były już rozmowy o tym, czy to zrobił, czy tego nie zrobił, natomiast wciąż nie zaskoczyła, czy też wręcz zszokowała mnie skala tej jazdy po Piastrim. Oczywiście wiem, że social media teraz są na to nastawione i tak dalej, ale wiecie, czytałem tak, że nie gra zespołowo, że myśli tylko o sobie, że postanowił zaprzepaścić mistrzostwo Norrisowi. Will Buxton z tą swoją tyradą na żywo, no jakby jak ktoś mówi, na przykład dziennikarz powinien być obiektywny, no to oczywiście też się z tego śmieje, no bo nikt nie, no nie jest to możliwe, natomiast to, co zrobił Will Buxton, no to już naprawdę nagina moim zdaniem troszkę granice tego wszystkiego, no jechał po nim jak po kaczce, wykorzystując po prostu prime time, który ma tak jako główny nadawca światowy Formuły 1. No i tak wiecie, no jakoś nie mogę tego wyrzucić z głowy, się zastanawiam, co on miał do jasnej Anieli zrobić. No miał się podłożyć, miał, wiecie, wycofać i powiedział, nie, Lando, faktycznie, teamwork, no kurczę, Formuła 1 nie jest najbardziej zespołowym sportem na całym świecie. I faktycznie, gdyby to zrobił i oddał to miejsce Norrisowi, to na pewno zebrałby wiele braw. Tylko po raz kolejny pytanie brzmi, czy tacy ludzie zdobywają Mistrzostwa Świata? Bo wiecie, wszyscy też, Sergio Perez też miał kilka świetnych zagrań zespołowych, ale czy to sprawiło, że nie wiem, że teraz wszyscy patrzą na niego inaczej? Wtedy był bohaterem i minęło, i usadził się na pozycji, z której nie miał żadnego podejścia już, tak? Żeby atakować miejsce Verstappena, abstrahując od tego, czy kiedykolwiek mógł kto zrobić. No i moje pytanie brzmi, czy McLaren jest w stanie coś zrobić z tą sytuacją? Czy po prostu nie uwiązali trochę na siebie bata, po pierwsze, tak zwlekając tą jakąkolwiek decyzją? Wiecie, my od 5 wyścigów mówimy, co wyścig, to już jest ten moment na tę decyzję. To już i tak jest za późno.
Ja tak nie mówię. Ja uważam, że Węgry dobrze zrobił McLaren, że dali zwycięstwo Piastriemu. To jest, Robert twierdzi na przykład Kubica, z którym gadałem o tym, że już za późno, ale ja uważam, że to było dobre. No przepraszam, takie rzeczy przerwałem.
Inaczej, ja też się zgadzam akurat z Węgrami, natomiast chodzi mi, again, może by, bo za późna jest ta decyzja. Znaczy, nie ma żadnej decyzji. O, może tak, wciąż nie ma żadnej decyzji. A po drugie, podpisując kontrakt taki, jaki prawdopodobnie podpisali, w czym maczał swoje australijskie palce również Mark Webber, co mi się osobiście podoba, bo jestem szalenie ciekawy, co oni z tym zrobią w ogóle. No, ale Czarku, czy McLaren jest w stanie coś zrobić z tą sytuacją?
To ja zacznę. Bardzo fajne wypowiedzi w związku z tym, co się tam wydarzyło. A w ogóle zacznijmy od tego, że co mógł zrobić Piastri? Mógł nie atakować Norrisa, tylko że to jest takie trudno wymagać od kierowcy, który jeździ drugi sezon Formuły 1, jest młody i bardzo, bardzo zdolny. Jeśli chodzi o ustawienie się na torze i ataki, no to nie oszukujmy się, jest klasę lepszy od Norrisa. Ma od niego wiele mniejsze doświadczenie, ale jeśli chodzi o jego śmiałość, precyzję tego manewru, to po prostu fenomenalny atak. Tylko że tak jak to ujął Robert Kubica, atak, którego nie zrobisz na żadnym innym kierowcy niż kolega z ekipy, bo cię jakby zostawi na tym, na poboczu. Ale cały czas wykorzystujesz tak, na tyle się gra, na ile przeciwnik pozwala, mówi to ogłoszenie. Carlos Sainz, który jest przyjacielem Lando Norrisa, powiedział o tym, to było fajne. To pokazuje, że tutaj nie ma przyjaciół. Nie możesz nikomu ufać. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajny, bardzo mądry wniosek. Jak to znowu ujął kiedyś Robert Kubica, chcesz mieć przyjaciela, kup sobie psa. Helmut Marko...
ze schroniska.
Tak, a powiedz ze schroniska, oczywiście. Helmut Marko powiedział, chcę pogratulować Ferrari ich zwycięstwa i podziękować McLarenowi za ich sportowe zachowanie. Doceniam to i to trochę poprawia naszą sytuację. On tego nie mówił złośliwie, on to mówił zupełnie poważnie. No myślę, że te podziękowania się absolutnie należą. Natomiast no tutaj jakby podstawą jest to coś, co już widać od dłuższego czasu, coś, co sugerował Buxton, ale nie tylko, bo to naprawdę widać bardzo dobrze po wypowiedziach McLarena. McLaren nie może nakazać Piastriemu, żeby puszczał Norrisa, czy żeby go wspierał. Nie mają takiej nad nim władzy, bo Mark Webber, który był usadzony przez lata u boku Sebastiana Vettela, żeby to nasz, prawda, ukochany junior, ulubieniec Helmuta Marko, niemiecki przyjaciel, wspierany przez Red Bulla przez długie, długie lata, żeby to on zdobył te tytuły, to fajniej wyglądało niż jakiś tam stary koleś z Australii. Więc prowadząc swojego kierowcę od razu zwróć uwagę, jak McLarenowi zależało na Piastri. McLaren zapłacił ponoć 18 milionów dolarów Ricardo, żeby nie ścigał się w tym samochodzie, żeby Piastri mógł tym samochodem jechać. Więc ile i jakim zależało, na ile musieli pójść na rękę Webberowi, żeby ile jeszcze mogli żądać po prostu Webber i Piastri, wchodząc do tego zespołu. Coś takiego z całą pewnością było możliwe. Natomiast to, co mi się najbardziej podoba, zebrałem tutaj tylko wybrane cytaty z Andrei Stelli, szefa McLarena, i chętnie was poproszę, szczególnie Aldonę, bo ty przed tym mówiłeś, jak widzicie, interpretujecie te wypowiedzi, ale są po prostu, moim zdaniem, są mistrzowskie. Mówi tak. Musimy być w stanie zauważyć, że możliwe jest nie tylko mistrzostwo konstruktorów. Nawet z punktu widzenia kierowcy, z obecnymi osiągami naszego bolidu i problemami, jakie ma Red Bull, z pewnością jest to możliwe. Czyli jakby w 50 zdaniach mówi po prostu, że możemy walczyć o mistrzostwo kierowców. Więc jeśli jako zespół możemy zdobyć oba tytuły, musimy doprowadzić zespół i Lando do takiego stanu, aby dążyli do obu mistrzostw. Taki zamiast po prostu, no, Oscar musi wspierać Lando, taki ten. Walczymy z Maxem Verstappenem, więc sądzę, że chcemy wesprzeć jednego kierowcę i definitywnie musimy wybrać tego, który jest w najlepszej sytuacji. Który to może być kierowca? Kogo możecie mieć na myśli? I jeszcze do tego, tutaj jest naprawdę, to jest jakby esencja wyciągnięta, on tu mówi takich 10 akapitów takich tego typu pierdoletów, za przeproszeniem, po prostu naokoło, żeby nie powiedzieć wprost w trzech słowach, że ma być tak i tak. Do Piastriego, jeśli wspierasz kolegę zespołu, zdobycie mistrzostwa bardzo dopinguje cały zespół. Po czym jeszcze 10 minut na temat tego, jak to dopinguje zespół. Przyszłość należy do Oscara, okej? Okay? Potrzebujesz się upewnić, że gdy nadchodzi pora, aby wesprzeć, nawet wsparcie, jakie da zespołowi lub Lando, będzie dla niego inwestycją.
Brakuje tylko muzyczki z windy, jak to mówi. Po prostu takie tak samo bezosobowej, jak te słowa. Aldona.
No, to jest po prostu doskonały przykład dla wszystkich PR-owców. Powinni czytać to, nauczyć się na pamięć, w jaki sposób mówić, nie mówiąc. W jaki sposób mówić o rzeczach, nie używając nazwisk, tylko na okrętkę, ten, który będzie w lepszej sytuacji. Byle tylko nie powiedzieć nic wprost. Nieprawdopodobne. Cały czas mnie zadziwia, jak niesamowicie dobrymi PR-owcami są ludzie związani z Formułą 1. Natomiast wiecie, no jeszcze parę wyścigów temu nie było żadnej gadki o Mistrzostwie Świata Kierowców. Była rozmowa o Mistrzostwie Świata Konstruktorów, Mistrzostwie Świata Kierowców nie, a tutaj nagle musimy być w stanie zauważyć, że być może jest możliwość walki o Mistrzostwo Świata Kierowców też. No, szaleństwo kompletne. Natomiast wiecie, no, pytanie brzmi, czy Norris jest faktycznie w tej walce o Mistrzostwo Świata Kierowców i ja naprawdę z całego serca uważam, że nie. I że w tym momencie to jest trochę burza w szklance wody i to jest trochę to, co się rozgrywa w tej chwili, to nie jest walka o ten sezon między nimi, tylko to jest coś, co Cesty powiedziałeś we Włoszech, jak sobie spacerowaliśmy po padoku, że Piastri w tym momencie walczy o to, żeby nie zostać tym numerem dwa, niezależnie od tego, co on ma w kontraktach, a naprawdę szeroko teraz się przypuszcza, że Mark Webber upewnił się, żeby były dwa numery jeden. No to jednak tu chodzi o to, żeby zaznaczyć swoją pozycję przed Norrisem, przed zespołem, przed ludźmi. To Piastri zrobił, brawa dla niego. To Norris dał się wyprzedzić ostatecznie i tyle.
Coś, czym musi mieć absolutną pewność. Tytuł Mistrza Świata dla Lando Norrisa absolutnie nie leży w interesie Oscara Piastriego. W żadnym momencie, w żadnej chwili, ani psychologicznie, ani politycznie, ani wizerunkowo. To jest coś, do czego on nie będzie dążył. W 99 roku Michael Schumacher mógł zostać mistrzem świata.
To nie jest inwestycja.
Ale złamał nogę podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone. Wrócił, zresztą zmuszony przez zespół w końcówce sezonu i powszechnie przyjmuje się, że tylko udawał, że jeździ szybko, ale w kluczowym momencie, to było Grand Prix Japonii, kiedy mógł pomóc Eddiemu Irvine'owi, żeby zdobył Mistrzostwo Świata, robił wszystko, żeby tak naprawdę niby jechać szybko, ale tak naprawdę, żeby to Mistrzostwo Świata zdobył Mika Hakkinen, dlatego że to Michael Schumacher miał zdobyć pierwsze wówczas od 20 lat Mistrzostwo Świata dla Ferrari, a nie Eddie Irvine.
Przypomina mi się taki filmik, jak na jakiejś takiej, wiecie, spotkaniu z publicznością stoi na scenie Oscar Piastri, rzuca czapki i prowadząca wywiad mówi: kto jest twoim przyjacielem tutaj wśród kierowców? I on odpowiada niby żartobliwie: no friends, only enemies. No i teraz ma to troszkę inne znaczenie. No dobra, to jeszcze tak zapytam prowokacyjnie. Kto pierwszy zdobędzie Mistrzostwo Świata? Lando Norris czy Oscar Piastri? Nie ma, że nie wiem. Trzeba postawić. Ja powiem odważnie, że Oscar Piastri.
Lando Norris.
No ja myślę, że Lando, ale moim zdaniem sobie zaprzeczasz trochę, dlatego że jeżeli mówi, że Lando Norris się nie liczy w walce o tegoroczne mistrzostwo, to mi się wydaje, że już w przyszłym sezonie, jeżeli McLaren nie zacznie walić w bęben, a myślę, że za dużo wydali pieniędzy na Piastriego, żeby walić w bęben, to już w przyszłym roku Norris nie będzie miał szansy. Znaczy inaczej, nie, w tym roku jeszcze, wiesz, było kilka sytuacji raz, że no Piastri jeszcze się uczy, było kilka sytuacji, w których tak naprawdę zespół mu schrzanił sporo punktów, bo tak jest prawda, ale w przyszłym roku, jak będą startowali od zera, a moim zdaniem na tym już etapie McLaren jest faworytem do mistrzostwa, pytałem o to Verstappen ostatnio, to powiedział, że na razie się martwi tym sezonem, ale moim zdaniem już powinien się martwić przyszłym, no to Piastri w formie, jaką teraz prezentuje, a jeszcze się będzie trochę poprawiał, bo ma coś do poprawy, to w przyszłym roku no będzie nie do wyjęcia, jeżeli McLaren tego nie schrzani, więc jeżeli Norris ma pokonać Piastriego, ma być pierwszy raz, ma być mistrzem świata przed Piastrim, to now or never, w mojej opinii.
A ja się właśnie trochę bardziej koncentruję na tym, co Piastri ma do poprawy, bo widać, te drobne różnice, one są niewielkie, ale są kwalifikacje, zarządzanie oponami wyścigu.
Ale to już są... zarządzanie oponami wyścigu, to już...
Zgadzam się z Czarkiem.
Prawie już tam jest, zwróć uwagę, w tym wyścigu to Norris miał problemy z oponami, a nie Piastri i to poważne, nie? To Norris po prostu miał grejnik i w nietypowej sytuacji nie radził sobie z zachowaniem opony.
No dobra, okej, okay, fair point, natomiast cały czas jeszcze... Tak jak mówisz, on się tego nauczy, on tam dojdzie, ale jeszcze jest trochę słabszy od Norrisa overall, moim zdaniem.
Całościowo.
Tak.
No dobra, czyli kto? Jednak Norris, tak?
Zostaje. Ja mówię, że Piastri.
Dobrze, ja też mówię, że Piastri... Przepraszam,
ja mówię, że Norris, ale dlatego, że zresztą wierzę, że Norris
to niezły twist.
W tym roku po prostu. Tak, to okay. Twist. Bo, ale to nie jest kwestia tego, to nie jest kwestia formy McLarena czy Norrisa, to jest kwestia tego, co się stało z Red Bullem, tak, że po prostu oni to liczę, że się to odwrócą, myślę, ale już i tak się takie dziwne cuda zadziały, że w sumie się nie dziwię, jak się okaże, że będą tylko i wyłącznie pikowali.
No dobrze, a jeszcze chciałem was zapytać o jedną rzecz, bo widziałem różne zdjęcia z Grand Prix Włoch, na których Max Verstappen wygląda jak po prostu zmoknięta wrona, absolutnie bez życia, zmęczony, wyzuty z jakichkolwiek emocji, nadziei. No i wiecie, to oczywiście było odpowiednie ujęcie z odpowiednim podpisem. Czy to tak faktycznie wygląda na miejscu, jakby uszło z niego powietrze?
Ja chciałam powiedzieć, że nie mógł wyglądać jak zmoknięta wrona, tym bardziej, że wcale nie padało. Najwyżej był spoconą wroną. Nie, słuchajcie, on sobie świetnie zdaje sprawę z tego, co się dzieje. I zaraz będziemy jeszcze rozmawiać o Red Bullu na pewno. Natomiast ja mam wrażenie, że przyjmuje to cały czas głową do góry. Moim zdaniem on nawet na trzech kołach, ale to mistrzostwo dociągnie. I tylko musi też mówić inaczej, bo musi team trochę otrzeźwić i to jest taki slap dla zespołu, gdy mówi, że oba tytuły są zagrożone. Ten kierowców nie jest aż tak bardzo. Natomiast Max doskonale wie, co się dzieje i w jakim w tym momencie są dole.
Czarku, chcesz coś dopowiedzieć, czy nie? Czy przechodzimy dalej? No dobrze, no to kolejna awantura. Tym razem awantura o przednie skrzydło. Helmut Marko nie bawi się w żadne półsłówka i mówi: przednie skrzydło McLarena i Mercedesa musi być zbadane. No i cóż, są filmiki z Grand Prix Włoch porównujące przednie skrzydła właśnie McLarena, Mercedesa i Red Bulla. I Red Bulla no jest jak kawał badyla po prostu, który się nie rusza, a McLarena i Mercedesa ewidentnie, nie wiem jak to nazwać, drga, faluje, no ewidentnie coś się tam rusza w tym skrzydełku. No i cóż, może oddam to Czarkowi, bo to bardzo ładnie tutaj opisałeś w naszych notatkach, jak my jako widzowie jesteśmy robieni nieco w balona. Jak próbujesz nam wcisnąć tłumaczenia.
Znaczy, punkt wyjścia jest taki, ja nie próbuję tutaj, nie jestem tym oburzony, czy nie mówię, że o, szukują Red Bulla, bo wiem, że Red Bull też ma swoje za uszami i że tak po prostu działa Formuła 1. Natomiast cała ta sytuacja ewidentnie, to jest coś, co powtarzam od 100 lat. Regulamin został tak napisany i stworzony jeszcze przez Maxa Mosleya, świętej pamięci, prezydenta FIA, który był prawnikiem bardzo dobrym, aby dawać jak największe pole do interpretacji władze FIA. Do tego stopnia, że czasami były to absurdalne przykłady, jak ktoś chce, może sobie wygooglać kwestię deflektorów Ferrari, czy tam badge boards w 99 roku w Grand Prix Malezji, kiedy Ferrari popełniło błąd konstrukcyjny i powinno dostać dyskwalifikację z Grand Prix Malezji, ale zostały tak zinterpretowane przepisy, że jednak nie dostali tej dyskwalifikacji tylko po to, żeby walka o mistrzostwo świata trwała do ostatniego wyścigu. I tak tytuł zdobył ten sam człowiek Mika Hakkinen, ale przynajmniej w ostatnim wyścigu też coś się działo, więc to jest coś, co funkcjonuje od dawna. No i mamy od dawna podejrzenia, że skrzydła przednie najpierw Mercedesa, potem McLarena, bo to w tej kolejności poszło, są tak mądrze skonstruowane w ten sposób, że tak jak to trwa od dekad w Formule 1, że się uginają, są elastyczne w taki sposób, że przychodzą testy statyczne, ale tak naprawdę jakby nie są zgodne z duchem przepisów. I to jest coś na tej podstawie Red Bullowi. Przednie skrzydła, tylne skrzydła zakazywano nieraz i nie tylko Red Bullowi, po prostu to jest coś, w czym FIA interweniowała. Teraz od Grand Prix Belgii zainstalowano kamerki, dyrektywa techniczna 034G, że obserwują te skrzydła i to pokazuje ewidentnie, że po bokach się te skrzydła McLaren i Mercedesa bardzo się uginają. I po prostu no, pracują, tak odginają się, generują mniejsze opory na prostych, dają większe, wyższe prędkości, więc to jest bezsprzeczne i ostatecznie zależy reszta od tego, jak zinterpretuje to FIA, czy powie ok, co prawda przychodzą testy statyczne, ale tutaj faktycznie coś jest nie tak, więc zmieniamy testy statyczne tak, żeby nie wiem, większe obciążenie na krawędzie skrzydeł i tak dalej, i tak dalej. Albo nie. No i oczywiście FIA powiedziała, że wszystkie skrzydła odpowiadają regulacjom na sezon 2024. I teraz najbardziej mnie rozbawiło tłumaczenie, dlatego że no, ono jest idiotyczne w tym względzie, że robi z nas idiotów, jeżeli ktoś jakby się w to nie wgłębi. Bo Nicolas Tombazis, czyli dyrektor do spraw samochodów jednomiejscowych, mówi tak. to nie tylko wpłynęłoby na aerodynamikę, ale też strukturę części. To jest żaden argument. Tak jak za każdym razem poprzednio, kiedy wprowadzono w trakcie sezonu zmiany, to dokładnie ten sam przykład. Nawet gdybyśmy ogłosili dziś nowy przepis, zespoły nie byłyby gotowe przed Grand Prix Abu Dhabi. To jest jakiś totalny absurd, dlatego że zespoły mają ze sobą przewoźne warsztaty i mechaników, nie tylko takich do zmiany kół, tylko takich, którzy dorabiają samochody. Nie dalej jak podczas Grand Prix Włoch widziałem, jak w garażu to było przed treningiem, przy samochodzie Colapinto kolej stał ze szlifierką i szlifował krawędź podłogi. To jest, siedzą tam, kleją, mają wszystkie narzędzia, jakie trzeba, żeby inaczej przecież Robert Kubica by połowy wyścigów nie przejął w 2019 roku, bo by nie mogliby tego połatać z tego gawna, z tego wszystkiego, z tych odpadów, co pozostały. Trzeba było na miejscu to wszystko podklejać i łatać, żeby się wszystko rozpadało. Więc oni mają jakby pełną możliwość i co więcej, to nie jest tak, że musisz zbudować nowe skrzydło. Masz nowe skrzydło, które się za bardzo ugina, co robisz? Podklejasz warstwę karbonu i się mniej ugina. I to, że przez to tracisz własności, to jest twój problem, bo to ty zbudowałeś skrzydło, które nie spełnia wymogów regulaminu. I wcześniej to nikogo nie obchodziło, kiedy zmieniono przepisy, czy interpretacje, czy testy w trakcie sezonu. Nagle to jest jakiś problem. No i mówią, nie podejmujemy żadnej akcji do 2025 roku, jeśli zajdzie taka konieczność. Nie wiem, jak wy czytacie to, jakby to całe to zajście w świetle moich argumentów. Jak wam to wygląda?
Znaczy, to jest trochę takie powiedzenie, że no tak, coś tam jest nie tak, ale teraz jakbyśmy zakazali, to byłby trochę, to byśmy dopiero wpłynęli na rywalizację, bo to by im dało taki, tak by obniżyło ich osiągi, że aż tak to nie możemy zrobić.
A mi się wydaje, no, oni nawet nie mówią, że coś jest nie tak, oni mówią, że nie, wszystko jest okej, ale na wypadek, ale gdyby było nie tak.
Tak. Nie wiem, ja osobiście, proszę, Aldona.
Nie, ja tylko chciałam dorzucić, słuchajcie, do tej dyskusji wypowiedź Helmuta Marko z Grand Prix Hiszpania, więc z czerwca, kiedy no, robiło się o tym coraz głośniej i on powiedział tak, no, takie prędkości maksymalne możesz osiągać tylko jeżeli skrzydła się odginają. Wygląda na to, że Mercedes i McLaren mają przednie skrzydło, które jest zgodne z regulacjami, bo przechodzi testy, ale jednak odgina się znacząco w trakcie wyścigu, bardziej niż regulacje pozwalają. Ale to na pewno nie jest nielegalne, to jest po prostu naciskanie, dochodzenie do limitów i to jest wewnętrzna walka, odwieczna walka między zespołami i FIA. No, więc jakby póki wygrywali, to jeszcze był gotów to odpuścić, a teraz już nie.
No tak, no i teraz po prostu Red Bull musi zrobić sobie własne skrzydło. Problem polega na tym, że no, podkleić skrzydło nielegalne, zbyt uginające się, czy to warstwą karbonu, czy nie wiem, jakimś drutem, czy czymkolwiek, można w 15 minut, a nie do Grand Prix Abu Dhabi, jak to sugeruje szef komisji do spraw singlisterów. Ale zbudować całe nowe skrzydło w nowej koncepcji, to zajmuje trochę czasu i do tego jeszcze pieniędzy i testów tunelu aerodynamicznym, a mamy restrykcje, więc Red Bull znajduje się w daleko trudniejszej sytuacji.
No, mi się to po prostu nie podoba, szczerze mówiąc. Wolałbym jasne określenie. Jeżeli jesteś w przepisach i jest to jakaś szara strefa, ale nieokreślona, że nie można, to proszę bardzo. Jeżeli robisz coś niezgodnie z przepisami, to usuwaj to i nara, nie obchodzi nas to. Ty zrobiłeś coś wbrew przepisom, a my to znaleźliśmy. Oczywiście tak nie będzie i zdaję sobie z tego sprawę, ale jakoś mnie to boli, to takie gmeranie, bo już za dużo ci wygrywali, bo za mało ci, bo muszą ci być lepsi, a ci wolniejsi. No dobrze, ale w ogóle już troszkę było o tym wspominane, ale czy myślicie, że co wam podpowiada gut feeling, lub Czarkowi to gutowski feeling, ale gut feeling, co wam podpowiada, że Red Bull jest w stanie jeszcze powrócić do jakichkolwiek walki o na przykład zwycięstwa w tym sezonie? Jos Verstappen wspominał, że Max już od początku sezonu mówił, że coś jest nie tak z tym samochodem, ale wygrywali, więc uznali, że dobra, niech tam sobie narzeka, jest perfekcjonistą, ale wszystko działa.
Wiecie, to nawet nie tylko Jos to mówi, Horner też o tym mówił, to nie jest do końca tak, że to Max mówił, ale nikt tego nie usłyszał. Horner przyznał, że faktycznie tak było i że oni się bali o ten balans już wcześniej, nawet wygrywając wyścigi z przewagą 20 sekund, tak o tym powiedział, więc no, czy wrócą do walki o zwycięstwa? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem nie jest możliwe, żeby do końca sezonu Red Bull nie wygrał żadnego wyścigu, ale kurczę, aż teraz się zaczęłam sama zastanawiać nad tym. Dobra, ja to jeszcze chwilkę przemyślę. Przejmijcie.
To jest taki niezły wróżkowy odcinek. To już chyba czwarta rzecz, którą przewidujemy, z której będzie nas można bardzo rozliczyć.
Źle się zestarzało.
Red Bull ma plan jakby odwrócenia tej sytuacji, chcą się jakby krok po kroku update'ami cofać do momentu, kiedy poszli w tym kierunku. Teraz jest taki problem, to jest coś na przykład w McLarenie. McLaren ma nową podłogę od dłuższego czasu, której nie wstawia do samochodu, dlatego że boi się, że poleci na tym dokładnie tak samo jak Ferrari wstawiono nową podłogę. Teraz Mercedes od dwóch wyścigów ma nową podłogę i są przekonani, że daje więcej docisku, ale właśnie mają problemy z balansem, samochód przestał być taki szybki. Więc Red Bull to też tak naprawdę się mówi, że to zmiany w podłogi doprowadziły ich do takiej sytuacji, więc to jest, staje się takim newralgicznym elementem, kiedy chyba już osiągi tej podłogi dochodzą do takiej granicy, że no owszem, dają ci, robisz projekty, które ci dają lepszy docisk samochodu fizycznie, ten pik, ale bardzo źle wpływają na zwyważenie tego samochodu i poprzez to także na działanie opon. W ogóle Horner powiedział coś ciekawego, że Boyd jest zbyt skomplikowany. Jest wiele się wymienia przyczyn problemów Red Bulla. Jedną z tych przyczyn ma być to, że mają stary tunel aerodynamiczny, będą jakiś nowy rozruszali prędzej czy później, ale McLaren ma nowy tunel i to działa świetnie, więc to jest jakby to też taki element, który im przeszkadza. Natomiast jeśli chodzi o to, że Maxa nie słuchali, to jest o tyle ciekawe, bo to nie jest taki pierwszy przypadek w historii. Kierowców generalnie nieczęsto się słucha. Sam Lewis Hamilton mówił niedawno, że przecież on mówi od początku, że te bolidy Mercedesa to one idą w złym kierunku, że to nie tak. Że jak patrzą na Red Bulla, to chyba trzeba to inaczej zrobić i mimo tego go nie słuchano, to im wyrzucał. Natomiast jeśli chodzi o takie dobre początki sezonu, to jest historia związana znowu z Robertem Kubicą, mam kilka takich historii w zanadrzu, w rękawie. Jak w 2009 roku Robert mówił Red Bull temu Sauberowi BMW, że nasz samochód jest do niczego, jest słaby, a oni mówili, co ty mówisz w ogóle, nie, dlaczego? Dlatego, że w dwóch pierwszych wyścigach Robert prawie wygrał Grand Prix Australii, ale to dlatego, że odwrócili strategię, po prostu jechał świetnie i gdyby oczywiście Sebastian Vettel, król walki, nie wywalił go z toru podczas walki, opóźniając hamowanie i uderzając w niego, gdy atakował koło zewnętrznej, no to Robert byłby drugi albo wygrałby wyścig. W drugim wyścigu Nick Heidfeld znalazł się na drugiej pozycji, czyli na podium, tylko dlatego, że na tym jednym okrążeniu w wielkim deszczu jechał na drugiej pozycji, zaraz potem wyścig przerwano, co prawda Heidfeld na tym etapie już wypadł z toru i go nie było, ale że się liczy, tak zdejmuje się, odlicza się okrążenie, kiedy się go przerwie w trakcie wyścigu, to Heidfeld był drugi, no i tam w BMW Sauber głosili, tutaj byli przekonani, że nie są zajebiści w ogóle, nie, że kurde, pierwszy prawie wygraliśmy, w drugim mieliśmy podium, kolejnym wyścigu okazało się, że rzeczywiście Robert miał rację, tak, że ten boli się do niczego nie nadawał. I tak już było praktycznie do końca sezonu poza Grand Prix Brazylii, gdzie po dziś dzień nikt nie wie do końca, jak to się stało, że ten boli się nadawał na wywalczenie miejsca na podium, który walczył też Robert. Tak więc to nie jest pierwsza taka sytuacja w Formule 1 i z całą pewnością nie ostatnia.
Wiecie co, świetnym twistem w tej historii by było to, gdyby Red Bull zwyciężył w Singapurze, czyli tor, w którym nawet w latach największej dominacji im nie szło, a tu nagle jak ten Sauber w tej Brazylii wyskakują jak kruk z kapelusza i pyk, ogrywają. W ogóle jeszcze kilka ciekawych wyścigów przed nami. No dobrze, chciałbym, żebyśmy przeszli teraz już do Grand Prix Azerbejdżanu 2024, bo już tu godzinka wspólna za nami. No i chyba takim najważniejszym mimo wszystko wydarzeniem jest wspomniany już ban Kevina Magnussena, a za Kevina Magnussena wskakuje Oliver Berman, Oli Berman, jak niektórzy każą go nazywać. Swoją drogą podzielę się, dla mnie to jest jakieś w ogóle, nie podoba mi się to, skoro kierowca dostaje bana przez swoją niepoprawną jazdę, to moim zdaniem zespół też powinien być ukarany i powinni móc wystawić jednego kierowcę, no bo teraz jakby dla zespołu mogą jeszcze lepiej na tym wyjść, potem Berman pojedzie lepiej niż Magnussen. Więc mi osobiście się to tak średnio podoba, ale Oli Berman, dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że to jest kara sportowa dla kierowcy, a nie dla zespołu, a po drugie w interesie całej Formuły 1 jest to, żeby jeździło jak najwięcej bolidów i żeby w tym drugim bolidzie pojawił się nowy kierowca. I
no tak,
Gast ja nawet rozumiem. Bronił Magnussena, co prawda tak jak Aldona to świetnie była w pole position, Magnussen dostał karę za całokształt twórczości i można by było nawet obronić, że nie powinien dostać bana na ten wyścig, no bo faktycznie, choć przecież ma dużo, nie były to same przewinienia, które stwarzały zagrożenie na torze, a potem miał być system punktowy tylko, więc tutaj oczywiście to jest niezgodne z założeniem całego systemu punktowego. Natomiast Magnussen dostał tego bana w dużej mierze dlatego właśnie, żebyśmy mogli w tym drugim bojdzie zobaczyć innego kierowcę ze skazaniem na linię Bermana. Właśnie po to, żeby, wiesz, żeby było o czym dalej gadać i żeby coś się działo.
I to mnie cieszy, że on jedzie i w ogóle fajnie z tej strony, natomiast to by był jakiś nacisk na zespoły, żeby może też trochę bardziej myślały o kierowcach, których zatrudniają lub trzymały jakoś, no nie chcę powiedzieć, że na smyczy, ale wiecie, krócej ich trzymali. No dobrze, krótko o Limbermanie. 19 lat, swoją drogą to będzie jego drugi wyścig w Formule 1 i ma bardzo ciekawy wybór torów, bo najpierw Arabia Saudyjska, teraz Azerbejdżan, czyli dwa bardzo, bardzo szybkie tory uliczne, ale o zupełnie różnej charakterystyce, więc to jest naprawdę niezły test i tutaj mamy bardzo fajną statystykę, że w Formule 2 w zeszłym roku wygrał oba wyścigi w Baku. No i co, będzie miał tym razem cały weekend dla siebie, bo wtedy przed Arabią Saudyjską nie miał, czyli będzie miał również piątkowe treningi. No i tutaj myślę, że to, co jest bardzo ciekawe, to to, że będzie miał porównanie z Nico Hulkenbergiem, który, umówmy się, to jest wyżej postawiona poprzeczka niż Kevin Magnussen. Więc Oliberman, który ma już potwierdzony fotel w Hasie na przyszły rok, czy pokaże swoją dominację? Czego się spodziewacie po Oliberman?
Wiesz co, no tak, rzeczywiście rok temu fajnie się zaprezentował tutaj w Formule 2, tylko teraz pojedzie 12 sekund szybciej na okrążeniu. Jakby to, co zwraca uwagę, to przynajmniej ja tak sobie myślę, pewne podobieństwa jednak mimo wszystko między Baku a Arabią Saudyjską. Też dużo szybkich sekcji, ale też sekcje wąskie, gdy naprawdę bardzo łatwo o wypadek, o czym no, przekonało się wielu kierowców w Azerbejdżanie. Dużo czasu na wjeżdżenie się, normalny weekend z trzema treningami, nie sprint, więc też dobrze dla niego. I serio, zero oczekiwań. Moim zdaniem jakby nikt nie oczekuje od niego tutaj, że on pokona Nico Hulkenberga. Jeżeli on będzie pół sekundy od Hulkenberga, znowu wszyscy będą się bili piętami po świadkach ze szczęścia, że jest taki dobry, więc on tutaj nie ma nic do stracenia. A jeżeli mu nie pójdzie, no to w tym momencie wszystkie wytłumaczenia, cała lista bingo wytłumaczeń, kierowcy, który wchodzi w takiej sytuacji gotowe. Więc dla niego to jest win-win, kontrakt już ma, jakby nie ma historii w tym dla mnie.
Kontrakt już ma, to jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że nie będą się wszyscy wbili w tyłki piętami, gdyby będzie pół sekundy za Hulkenbergiem, bo to będzie dużo. Poza Brytyjczykami, oni się zawsze będą bili w tyłki piętami, bo to brytyjski kierowca, więc wiadomo, że tutaj wszystko, co zrobi, jest jakby od razu z góry poświęcone. Mówisz, że to są niby, to nie są podobne tory, w sensie, że już z punktu widzenia konfiguracji bolidu. Już abstrahując od tego, że co prawda jechał w tylko jednym treningu i z marszu wsiadł do Ferrari, ale jednak do bardzo dobrego samochodu, podczas gdy teraz ma za sobą cztery treningi godzinne już w tym Hasie, ale jednak jedzie gorszym samochodem.
Nie, wiesz co, ja kompletnie nie mówię o konfiguracji samochodu, tylko o potencjalnych pułapkach. Mhm. O to mi chodzi.
Okej. Arabia Saudyjska to jest tor szybkich łuków. To jakbyś wzięła Monzę, połączyła z Silverstone i Suzuką i puściła ją między ścianami. Absolutnie szalony tor. Crazy, crazy, crazy. Ale tam duży docisk po prostu. Dajesz duży docisk, oni w tych łukach prawo, lewo, prawo, lewo. Jedna długa, prosta bardzo. Natomiast Azerbejdżan to jest jedna ultra, mega, na maksa długa, prosta, za którą jest całkiem też nie krótka, prosta, po skręcie w lewo, a potem masz sekcję taką no, ciasną, tak krętą, wąską i przede wszystkim
dużo
to zakręt
90
stopni. Tak, mhm. tak. Więc to jest taki... No, myślę, że inaczej będą samochody dostrojone z czasem. Będzie jechał autem Hasa. No, tak jak zaczęłaś, nie? Ma już kontrakt na przyszły rok, więc tutaj nie ma się czym przejmować i o co martwić. Dla mnie jednak to będzie wyznacznik, jeżeli oni z takim wymiataczem, to no to jednak powinien być bliżej Nico Hulkenberga, jak dla mnie, niż te pół sekundy, nie? Myślę, że dwie dychy to jest taki rozsądny zapas dla ambitnego, młodego kierowcy. Chociaż też trzeba dodać, że no Hulkenberg jest bardzo szybkim kierowcą, tak? Natomiast w wyścigu wcale się nie dziwię, jak dojedzie wyżej Berman, bo Hulkenberg może coś schrzanić, nie wiem, na każdym porze w dowolnej sytuacji.
No i znowu mamy ten kasus, że zobaczymy, co inny kierowca jest w stanie wyciągnąć z tego samochodu, tak? Teraz jesteśmy ograniczeni do Hulkenberga i no Magnusena, zobaczymy, co Berman będzie potrafił zrobić. I jest to moim zdaniem może lekko na wyrost, ale taki korespondencyjny porównanie pomiędzy Antonellim, który miał jeden trening, no i jak się skończyło, to wiemy, a Berman, który też jest juniorem, no wiecie, oczywiście będzie miał więcej czasu, ale...
Może bardziej z Colapinto jednak, co?
No to Colapinto to taki chyba bardziej jednak jest niespodziewany i nieprzygotowywany, co? No może, nie, dobra, nie, no Berman jest...
Myślę, że to dobre porównanie Aldana tutaj podał z Colapinto. I też ten ter może być dobry dla Williamsa, bo jest tam właśnie ta długa prosta. No myślę, że to będzie ten wyznacznik.
No dobrze, a myślicie, że kierowcy będą się bali przed tym weekendem o odporność opon? Bo jak wiemy, ten tor potrafi im dać w kość, czy Pirelli tam coś namieszało i będzie git.
Czas pokaże, bo jest to też tor, tak stąd te problemy w 2021 roku, tak jak i Strollowi i temu, i Verstappenowi walnęły opony w bardzo niebezpiecznych okolicznościach, bo gdyby któryś bokiem przy tej prędkości walnął nawias do boksu, to prawdopodobnie by go już z nami nie było odpukać, no, bo to szczerze, no jedziesz 340, kurde, stawiacie bokiem z pękniętą oponą, walisz bokiem w ten, to no, masakra, więc szczęśliwie do tego nie doszło, więc no tak naprawdę będzie to pierwszy tor o takiej konkretnej charakterystyce i nigdy nie wiesz, jak na tak długim odcinku prostym opony wytrzymają, natomiast myślę, no wierzę, że jednak, że z tymi problemami się w jakiś tam sposób uporano, cały czas trzeba mi się jednak na względzie, że te samochody z roku na rok są coraz szybsze, coraz lepiej dociskają się do podłoża, więc to jakby zwiększa obciążenie na oponach.
To bardzo ciekawą tutaj Czarek znalazł graficzkę, która mówi, że tor w Azerbejdżanie jest najbardziej podobny do toru w Montrealu, Szanghaju, toru Sakhir i Miami. Zgadzacie się z tą grafiką?
No bardziej do Montrealu na pewno i do Sakhir niż do Szanghaju i do Miami, ale to też jest jakiś rodzaj nawiązania, tak? Czyli mówimy tutaj pusto o torze, na którym są długa, bardzo prosta, czyli Montreal tak naprawdę, dwie proste mamy, tak jedną szczególnie dość długą i wolne zakręty, nie takie, ale jednak wolne zakręty. No Szanghaj też jest tam sekcja taka szybka w środkowym sektorze, ale jednak mam tam dużo długich, prostych i właśnie to jest sporo wolnych zakrętów, może trochę bardziej. Sakhir, kolejny tor, gdzie właśnie no raczej nie masz tam takiego naprawdę długiego łuku, bardzo szybkiego, tylko jeżeli już to średnie po prostu atak, to no to w tym Miami, to jest w ogóle to totalnie jakby, nie użyję tego słowa skąd, bo to brzydko, ale...
Ze Stanów Zjednoczonych, no powiem.
Z Florydy.
Z Florydy, o właśnie. No dobra, no to czas na nasze typy na podium. Dawno już nie miałem takiej wody z mózgu, jeśli chodzi o typowanie czegokolwiek w Formule 1, choć no bez chwalenia się przewodzę z dosyć mocną przewagą w naszym wewnętrznym pojedynku kodrajwowym, kto się najbardziej zna na wyścigach, więc ja zacznę. Moim zdaniem będzie kolejność Piastri, Verstappen, Russell. Aldona.
Norris. Hamilton. Verstappen.
Okej.
Russell, Leclerc, Norris.
Boż ty, to namieszał.
No.
Good one.
No dobrze.
Albo nawet może Leclerc, Russell? Nie. Russell, Leclerc, Norris.
Russell, Leclerc, Norris zostaje.
Teraz się rzekło, tak.
No dobrze. Aldona już zajawiała, że 12 października to będzie wyjątkowy dzień, nie tylko ze względu na jej imieniny.
Dzień wcześniej mam. 11.
A, no to co ty?
To co, już się nie liczy jak dzień później?
A skąd? To po tobie to już ma, wiesz, Mariusz i Jadwiga.
Krystyna. No.
Tak. No więc Czarku, co to się wydarzy tego 12 października? Na co zapraszamy?
Tak, 12 robimy turniej gokartowy, kodrajowy tym razem, więc od razu tutaj swoją obecność zapowiedzieli także Aldona Marciniak i Maksym Kapun, więc no będą te zawody naprawdę świetnie obsadzone. W Warszawie, Na razie tyle mogę powiedzieć, a co do szczegółów, to będziemy je podawać już całkiem wkrótce i na moich socialach, i mam nadzieję, że jeszcze na socialach Maxa i Aldony, więc po prostu zapraszamy serdecznie do udziału w tej zabawie. A potem może jeszcze wieczorkiem zrobimy jakąś imprezkę czy coś.
Także stay tuned, wszystkie informacje będą się pojawiały już niedługo, będzie można przyjść i rozjechać słynnych po prostu kierowców, bombowców, czyli Maxa Kapłona i Aldonę Marciniak, szykuję już moją kominiarę i rękawiczki i jakieś te...
Maxiu, ale to nie napad
rabunkowy. A wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy nadarzy się okazja, jak brzmi stare powiedzenie, więc to może
okazja
być...
Okazja, czyli złodzieja.
O właśnie, i kierowcę go kartu jednocześnie. No dobrze, dziękuję wam bardzo, to było bardzo miłe spotkanie i nikt się z was nie wybiera do Azerbejdżanu, prawda?
Nie, szczęśliwie nie. Znaczy mi się bardzo podobało w ogóle w Azerbejdżanie. No, taki fajny weekend, bardzo ciekawy, no, po prostu bardzo, bardzo interesujące miejsce. Znowu takie okryte jakąś taką, jak wiele innych, taką złą sławą teoretycznie, ale jak się znajduje na miejscu, okazuje się, że to naprawdę mega cywilizowane miejsce, w którym się życie tętni bardzo, bardzo fajnym kolorycie.
Z wyjątkiem kierowców Uberów. Ja byłam rok temu w Baku i stwierdziłam, że skoro nie zabili mnie za pierwszym razem, to nie będę im dawać drugiej szansy.
No powiedzmy, że takie obyczaje kierowców są bardziej ze Stambułu, ewentualnie z Szanghaju, jeśli chodzi o, ja mam nawet jak z mojego pobytu, jak było pierwsze Grand Prix Azerbejdżanu, to było pierwsze, jak pojechałem w 2019?
Grand Prix Europy.
Nie, to chyba było, już nie pamiętam, czy to chyba nie był pierwszy Azerbejdżan, no ale byłem w Azerbejdżanie, jak byłem pierwszy raz i jak na razie ostatni, to tam czasami patrzę i mam w telefonie nagranie wideo, jak z przedniej szyby autokaru, którym jechałem do centrum, jak jakiś koleś się w chrzania i pięciu innych i stoimy w korku 7 minut, bo z każdej strony po prostu wszyscy ci wjeżdżają pod koła temu autokarowi i trąbią oczywiście, jak to w tamtym regionie.
Najlepszy kierunkowskaz to klakson, po prostu.
Tak, bardzo ciekawe miasto, z jednej strony nowoczesne, z drugiej strony takie elementy właśnie starówkowe. Bardzo ciekawa kuchnia, bardzo dobra i no, muszę powiedzieć, że zrobiło na mnie duże wrażenie to miejsce, chociaż tam jest chyba teraz ciężko dolecieć, bo pamiętam, że jak leciałem do Azerbejdżanu, to leciałem wtedy jeszcze przez Moskwę, jeszcze musiałem zmieniać lotniska w obie strony. I też jechałem Uberem wtedy przez jakby Moskwę.
Też słyszałem ciekawe historie o Uberach w Moskwie, ale o tym nie będziemy już rozmawiać. Dziękuję wam bardzo, słyszymy się już niedługo i czekamy na życzenia dla Aldony.
Dziękuję za piękną poezję.
Wszystkiego lepszego. Thank you.